naszym panelu podatkowym Szkoły Głównej Handlowej. Panel podatkowy za dzisiaj mam jako podatek cyfrowy, szansa dla budżetu czy dyplomatyczne zagrożenie. Mam dzisiaj przyjemność gościć wśród panelistów szacowne grono, specjalistów i osoby, które świetnie znają się w problematyce podatkowej, jak również w pewnym anturażu tego, co się wokół tej potencjalnej daniny dzieje. Pozwolę sobie przedstawić Państwu pani Izabela Leszczyna, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2013-2015. Witam pani minister. Pani Małgorzata Glen, dyrektor z KPMG. Witam panią. Pan Paweł Trojanek, przewodniczący Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, oddział Mazowiecki. Dzień dobry, panie przewodniczący. Pan Tomasz Barańczyk, partner PWC. I pan Zbigniew Liptak, partner z EY-a. Zresztą z naszych firm, z klubu partnerów Szkoły Głównej Handlowej, także tym bardziej miło nam gościć. Proszę państwa, jedni powiedzą, a po co oni się spotykają? Podatek cyfrowy to już taki trochę historia. Sprawa zamknięta, sprawa już rozstrzygnięta. Tak, podatek cyfrowy generalnie stał się chyba jednym z najgłośniejszych kwestii i najbardziej kontrowersyjnych już nie tylko w poszczególnych państwach, ale na arenie międzynarodowej. Podatek, który wzbudził wiele kontrowersji. Z czym w ogóle mamy do czynienia? Podatek w zamierzeniu miał opodatkować gigantów cyfrowych, technologicznych, którzy mieliby się dzielić ze swoimi zyskami w krajach, w których miały tą prowadzoną swoją działalność. Co do zasady, beneficjentami tego podatku w zasadzie były cztery największe giganty: Google, Apple, Facebook i Amazon. Stąd powszechnie nazwaliśmy, czy środowisko nazwało ten podatek jako GAFA. Proszę państwa, powiem tak, podatek ten dotychczas w sposób interesujący zaczął funkcjonować w świadomości państw, że powinien zostać wprowadzony ze względu na specyfikę działalności firm prowadzących działalność technologiczno-internetową. W zasadzie pierwszą taką instytucją, która podjęła tą problematykę, była Komisja Europejska, która postanowiła uregulować to poprzez regulacje unijne i wprowadziła dyskusję nad projektem dyrektywy. Historycznie obejmując, sprawa ta dość szybko zakończyła się ze względu na to, że projekt dyrektywy w zasadzie został w pewien sposób oprotestowany. Przez Irlandię, niektórzy mówią, zrozumiała sprawa, ale i kraje skandynawskie. Więc tutaj było dużym zaskoczeniem, więc sprawa padła. Ale poszczególne państwa zdecydowały się jednak podjąć dość indywidualnie problem podatku cyfrowego, uznając, że on jest konieczny. W zasadzie państwa, które pierwsze zdecydowały się na przedstawienie projektów, a później już gotowych regulacji, no to wiemy, że Francja, która podjęła próbę tej analizy i wprowadziła od tego roku podatek cyfrowy. Niektóre państwa typu Austria czy Polska zaczęły się przyglądać i zastanawiać się, wprowadzić czy nie wprowadzić. Dzisiaj, proszę państwa, wiemy, że ostatnie wydarzenia na szczycie G7 doprowadziły do tego, że w ramach pewnego rodzaju dyskusji pomiędzy przedstawicielami administracji amerykańskiej doszło do tego, że Francja ma złagodzić skutki tego podatku. Francja jako pierwszego państwa, które wprowadziły te rozwiązanie. Wiemy również, że w Polsce był przygotowywany projekt podatku cyfrowego. Też mamy chyba rozstrzygnięcie ze względu na to, że wczorajsze oświadczenie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w sposób ostateczny zadecydowało, że nie będziemy mieli tego podatku, bo prezydent podziękował, że wycofaliśmy się z tego podatku i świadczy to o przyjaźni polsko-amerykańskiej. Proszę Państwa, przekazano, jakby powiedzieć, kwestię regulacji tego dla OECD, tak, żeby do 2020 roku został wprowadzony projekt. Projekt podatku cyfrowego. I teraz po moim zbyt długim wprowadzeniu bardzo chciałbym swoich panelistów zapytać się o kwestię. Czy ten podatek naprawdę jest potrzebny? Czy ten podatek powinien być indywidualnie sankcjonowany przez poszczególne państwa? Czy jednak ze względu na pewnego rodzaju szarżę transatlantycką powinien być uregulowany przez Komisję Europejską jako podmiot, który w pewien sposób z góry by narzucił tego typu rozwiązania. Pani minister, pozwolić pani, że od pani zacznę. Jeszcze z kwestii organizacyjnej, ze względu na to, że mamy ograniczone ramy czasowe, poproszę o 4-minutowe wypowiedzi.
Już jestem. Ponieważ pan profesor był łaskaw do grona szacownych ekspertów doprosić taką czarną owcę trochę, czyli polityka, to pozwolicie państwo, że ja jednak w tej swojej roli takiej raczej politycznej pozostanę. Ale oczywiście na początek odpowiedź na pana profesora pytanie, jak najbardziej zasadne. W mojej ocenie ten podatek powinien zostać wprowadzony, ponieważ zgodnie z informacjami, z danymi Komisji Europejskiej, firmy, nazwijmy je tradycyjne, płacą średnio 23% podatku, a firmy informatyczne około 9%. No znaczy płacą mniej, żeby było sprawiedliwie, pewnie powinny płacić coś więcej. Oczywiście zgadzam się, że powinien jednak ten podatek być podatkiem uregulowanym przez dyrektywę Komisji Europejskiej, bo już widzimy, no i po tym, co się wydarzyło we Francji, no ale także po tym, że zdaje się w Austrii to miałoby być 5%, a w Czechach 7%, we Francji chyba 3%, tak jak postulowała Komisja Europejska, czyli każdy sobie rzepkę skrobie, każde państwo zrobi coś po swojemu, to niby ma być prowizorium, ale jak to zwykle z prowizorkami bywa, pewnie zostanie na długo, długo, a Komisja nie będzie czuła na sobie tego, no, pewnego pręgierza, że jednak powinna się zajmować, a pewnie nie zajmuje się tak szybko, jak powinna, w związku z tym, że temat jest mocno skomplikowany. No ale wracając do tej mojej politycznej roli, to chciałabym powiedzieć, bo pewnie o tym wszystkim państwo powiecie więcej i lepiej niż ja. Ja obawiam się jednej rzeczy i to mi się nie podoba w kontekście podatku cyfrowego i Polski i tego, co wokół tego podatku dzieje się w naszym kraju. Otóż na początku roku premier Morawiecki zapowiedział 1 mld zł z tego podatku. No obywatele mieli prawo się ucieszyć, 1 mld piechotą nie chodzi. Potrzeb mamy w Polsce wciąż bardzo wiele. W wieloletnim planie finansowym państwa, wysyłanym razem z APK do Brukseli, pojawiło się już tylko 217 milionów złotych. No obywatele mogli pomyśleć, no trudno, od czegoś trzeba zacząć. No tymczasem wczoraj, nie wiedzieć czemu, z ust wiceprezydenta, no bardzo pięknego i sojuszniczego państwa, ale jednak obcego, usłyszeliśmy, że tego podatku nie będzie w ogóle. To by znaczyło, że premier polskiego rządu co innego mówi do obywateli swojego kraju, co innego do Komisji Europejskiej, a jeszcze co innego w rozmowach z naszym sojusznikiem zza Atlantyku. No i to mnie jako obywatelowi z pewnością podobać się nie może. To na początek.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, może będzie jakaś kontra?
Ja chciałabym spojrzeć na ten problem z trochę innego punktu widzenia. A mianowicie zwrócić Państwa uwagę na to, że obecny system podatków międzynarodowych powstał ponad 100 lat temu, czyli w czasach, kiedy działalność gospodarcza w danym kraju wiązała się nieodzownie z fizyczną obecnością w tym kraju. Dzisiaj prowadzimy biznesy już zupełnie w inny sposób. Nowoczesna gospodarka cyfrowa charakteryzuje się tym, że firmy działają w danych jurysdykcjach bez jakiejkolwiek fizycznej obecności w tych jurysdykcjach. Druga kwestia jest taka, że ich działalność w dużej mierze opiera się o aktywa, którymi są de facto wartości niematerialne i prawne, różnego rodzaju IP rights, software, aplikacje, algorytmy. Kolejna istotna charakterystyka gospodarki, tych przedsiębiorstw działających w gospodarce cyfrowej to fakt, że bardzo duża wartość tutaj generowana jest przez content i przez interakcje tak naprawdę użytkowników, którzy znajdują się w jurysdykcjach, w których nie znajduje się dane przedsiębiorstwo. Moim zdaniem nie możemy więc oczekiwać, że obecne tradycyjne metody opodatkowania będą dobre także do opodatkowania gospodarki cyfrowej, która też przenika wszelkie inne działalności różnych innych przedsiębiorstw tak zwanych tradycyjnych, działających w modelu tradycyjnym. Stąd uważam, że zmiany są nieodzowne. Natomiast zasadnicze pytanie jest takie, czy odpowiedzią na te wyzwania jest właśnie Digital Services Tax. Ja uważam, że nie i tutaj zgadzam się generalnie z podejściem, które jest szeroko prezentowane w ramach OECD, że to może być jakieś rozwiązanie pośrednie, natomiast trzeba bardzo uważać z jego wprowadzeniem. Uważam, że konieczne są rozwiązania systemowe na poziomie międzynarodowym i powinien zostać przede wszystkim wypracowany konsensus na poziomie OECD. Tak jak pan profesor wspomniał, w przyszłym roku już, czyli tak naprawdę tylko za rok, oczekujemy wszyscy jakichś konkretów wypracowanych przez OECD. Może więc w takiej sytuacji rzeczywiście nie należy się spieszyć, tylko można poczekać jeszcze ten rok. Tym bardziej, że jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, założone wpływu do budżetu państwa to jest raptem 200 milionów złotych rocznie, więc być może...
Różnie było, ale tak. W ustawie w ogóle ich nie ma.
Obecnie w ustawie, tak wiem, obecnie w ustawie ich nie ma, więc może nie ma na ten moment o co kruszyć kopii. Natomiast wprowadzając takie pośrednie rozwiązania, należy mieć na uwadze także kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim wpływ na rozwój i na innowacyjność gospodarki. Oczywiście chcemy opodatkować tych dużych gigantów technologicznych, ale pamiętajmy o tym, że w Polsce, też w poszczególnych krajach Unii, działa bardzo dużo małych firm na rynku usług cyfrowych, które są w pewien sposób powiązane z tymi gigantami technologicznymi. Amazon w swojej jakiejś wypowiedzi z lipca już zapowiedział, że ten francuski podatek zostanie przerzucony na 10 tysięcy francuskich firm, które współpracują z Amazonem we Francji. Tak trochę tutaj powinniśmy uważać. Kolejna kwestia warta podniesienia to jest także bardzo duże ryzyko graniczące niemalże z pewnością tego, że wystąpi podwójne opodatkowanie, ponieważ DST z założenia miał być podatkiem pośrednim. Możemy się oczywiście spierać, czy na pewno nim jest, ale takie było generalnie założenie. W tej sytuacji nie ma możliwości skredytowania takiego podatku. Druga kwestia, podatek ten miał być podatkiem od przychodu, więc nie uwzględniał absolutnie marży generowanej przez dane przedsiębiorstwo, nie uwzględniał tego, czy w ogóle występuje zysk w danym przedsiębiorstwie. Kolejna kwestia to ryzyko właśnie przerzucania tego podatku, ciężaru podatkowego na firmy lokalne, czyli taka kaskadowość tego podatku. Nie mówiąc już oczywiście o kosztach obsługi, administracji i tak dalej. Tak generalnie uważam, podsumowując, uważam, że rozwiązania są nam jak najbardziej potrzebne i należy to bardzo tutaj przemyśleć, w jaki sposób je zrobić, natomiast one, uważam, powinny być na poziomie globalnym, a nie lokalnym wprowadzane.
Dziękuję. Pan Zbigniew Liptak, poproszę o komentarz. Też jestem ciekaw pana stanowiska.
A ja zacznę od gratulacji. Gratuluję z SGH jedynego panelu podatkowego na forum ekonomicznym w Krynicy, to raz. Gratuluję SGH doskonałego wyczucia czasu, bo może zobrazuję to nawet dokładnie w tym momencie. Jestem jak najdalszy, proszę Państwa, od reklamowania konkretnego medium, ale na jedynce gazeta.pl czytam, na jedynce, absolutnie jedynce dokładnie w tym momencie. Podatku, który miał finansować piątkę Kaczyńskiego, nie będzie. Mike Pence załatwił w Polsce, co chciał. Także jak najbardziej gratulacje, bo rozumiem, że ten temat się pojawił co najmniej kilka tygodni temu.
Wszystko się zgadza.
Jeśli chodzi o mój komentarz, ja może powiem w ten sposób. Podatki się wprowadza wtedy, kiedy się da radę wprowadzić podatki i to chyba ta prawda obowiązuje od paru tysięcy lat. Ewidentnie widać, że Amerykanie traktują podatek cyfrowy jako jakąś składową tego swojego, tego globalnego Pax Americana, a więc z tej perspektywy widać tą szarżę dyplomatyczną dokonaną nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, ale tak szczerze mówiąc na wszystkich możliwych forach. Formuła, w której cały dialog będzie w tym momencie prowadzony w tej takiej dziwnej konstrukcji, że będą Stany Zjednoczone, będzie Francja i będzie OECD, prawda? Jest, myślę, dosyć komfortową formułą dla Stanów Zjednoczonych, w ramach których będą mogli po pierwsze w dalszym ciągu właśnie rozgrywać poszczególne kraje, a dwa, no, skutecznie bronić swoich interesów. Jeśli moja przedmówczyni tutaj mówiła o rozwiązaniach globalnych, to tutaj się pozwolę nie zgodzić, bo z globalnością to jest troszeczkę tak jak z pakietem klimatycznym w tym przypadku, prawda? Fajnie byłoby mieć deal globalny, tylko na deal globalny muszą się wszyscy zgodzić. I tak jak w przypadku emisji, no tutaj mamy chociażby kwestię Chin, Stanów Zjednoczonych, największych emitentów, którzy swoimi ścieżkami chodzą, tak również w przypadku podatku cyfrowego ta kwestia też jest mocno specyficzna, prawda? No bo Chińczycy nie martwią się tym, czy Google będzie opodatkowane, czy nie, po prostu go do siebie nie wpuszczają, prawda? Tam po prostu Google'a i Twittera nie ma. Także tu można powiedzieć, 1/5 populacji mamy już wyciętą z podatku, także tam może z perspektywy amerykańskiej oni chętnie by nawet jakiś w Chinach ten podatek zapłacili, byleby tam Google i Twitter wszedł, prawda? To może taka ironia tutaj troszeczkę losu. No Rosja może troszeczkę inaczej, bo mają ten swój Yandex i tak dalej, mają w kontakcie, a nie Facebooka. Może to też jest bardziej kwestia już tutaj kulturowa, ale też no, niechętnie pewnie ten Google, Facebook są tam widziani. A więc do globalnego rozwiązania ze względów politycznych, geostrategicznych i tak dalej jest o wiele dalej, aniżeli byłoby to w zasięgu no, naszych przewidywań. Także Unia Europejska jako ta, która nie wypracowała, czy może obszar europejski, ten, który nie wypracował swoich potężnych firm, które rozszerzałyby ten rozszerzenie GAFA, tylko że na końcu nie byłoby .com, tylko byłoby .eu, prawda? Nie są w stanie nic zaproponować, no ze względu oczywiście na mnogość języków między nami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także jesteśmy w pewien stopniu zależni od Stanów Zjednoczonych. Pewnie jest to element większej polityki, bo zbyt łatwo ten podatek cyfrowy jest odpuszczany. My mamy szereg naszych biznesów do przeprowadzenia ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście pewnie gdzieś tam w tle są i F-35, i Patrioty, i baza powiększenia obecności wojskowej amerykańskiej w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także z tej perspektywy raczej pytanie, czy powinien być, czy nie powinny być, ja zamienię pytanie, raczej nie będzie.
Dziękuję bardzo. W pewien sposób zgodzę się z tym, że jeżeli w Europie nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, to porozumienie globalne, to jak to moi znajomi mówią, to jest tax fiction. Panie przewodniczący, niezwykle jestem ciekaw pana zdania na temat podatku cyfrowego.
Panie profesorze, ponieważ Zbyszek tutaj komplementował z innych powodów, więc będę komplementował i ja. Otóż jeśli państwo by spojrzeli na te półki, które tu są za ścianką, zobaczą państwo tam szereg książek, szereg analiz pokazujących nie tylko kwestie stricte podatkowe, ekonomiczne, ale również kwestie kulturowe. Jeżeli sięgną państwo do pozycji o pozycjonowaniu stron internetowych i wykorzystaniu internetu w handlu, zobaczą państwo, że te strony buduje się w ramach pewnych klastrów kulturowych. I zadajmy sobie pytanie, jakim klastrem kulturowym w tym wypadku posługują się Amerykanie? Ku mojemu zdumieniu na trzech różnych uczelniach, kiedy zadałem pytanie, kim jest John Galt, nikt nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Co oznacza, że książka, która jest najbardziej popularną książką według Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych USA, jest w Polsce książką absolutnie nieznaną. Ta książka jest oczywiście książką mocno dolegliwą, szczególnie z punktu widzenia pewnej moralności chrześcijańskiej, tak bym to nazwał. Natomiast jest to książka, która pokazuje, jak wielkie ponadnarodowe koncerny odrywały się od pewnych uzależnień, które gdzieś nam wciąż funkcjonują w głowie. Ayn Rand, jeżeli to prawda, że jest to ulubiona książka Baracka Obamy, a mówi o Atlasie Zbuntowanym, opisała, proszę państwa, to, że dla wielkich korporacji, tych, o których mówiła tutaj Małgosia, budujących nowe wartości, assets, którego wcześniej nie było, kwestia płacenia bądź niepłacenia podatku jest kwestią odpowiedzi również, dlaczego mamy ten podatek płacić. Dlaczego mamy ten podatek płacić? Więcej, zadajmy sobie pytanie, jak z tym problemem, czyli wielkich korporacji, które jak wiemy, bo zaczęło się chyba od Bloomberga, w roku 2011, kiedy okazało się, że Google płaci efektywnie na świecie 2,4%, jak radzi sobie obecna administracja amerykańska? No odpowiedź jest prosta. Mieliśmy przez bardzo wiele lat podatek dochodowy federalny od osób prawnych na poziomie 35%. On dzisiaj wynosi 21%. Dlaczego państwu robię to przydługie wprowadzenie? Ponieważ Michael Gretz pięknie to zobrazował, mówiąc: do not tax you, do not tax me, tax corporations overseas. To jest sposób patrzenia na podatki ludzi, którzy rozumieją podatki amerykańskie. Jak to się ma do Polski, panie profesorze? Jak to się ma do Polski? Jakim graczem my jesteśmy w tym wszystkim? Otóż, jak państwo wiedzą, reprezentuję tutaj doradców podatkowych. Patrzę tu na moich kolegów. Mam nadzieję, że będą ze mnie dumni, kiedy powiem, że wbrew pozorom, proszę państwa, nie jest tak, że doradcy podatkowi zajmują się tym, aby ktoś płacił niższy podatek. Doradcy podatkowi, proszę państwa, zajmują się tym, aby ktoś płacił taki podatek, jaki płacić należy. I co ważniejsze, dużo ważniejsze, żeby odpowiedzieć biznesowi, inwestorom, czy Polska w tym wypadku jest bezpiecznym środowiskiem do uprawiania biznesu. I jeżeli chcemy powiedzieć, że wprowadzamy podatek w wysokości 3%, bo tak chcieliśmy powiedzieć, i stąd ni zowąd, no to ktoś może powiedzieć, proszę państwa, ale zmieniacie reguły gry. Jeżeli chcecie je zmieniać, to z nami o tym porozmawiajcie. Więc myśląc o tym, co powiedział Zbyszek, Małgosia, pan profesor, pani minister, muszę powiedzieć bardzo otwarcie. Wszystko można, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, proszę bardzo.
Tak, to imponujące, że udało nam się w tej grupie tutaj dzisiaj znaleźć, biorąc pod uwagę to, że z jednej strony rozmawiamy trochę o czymś, czego tak naprawdę nie ma. No, zakładam, że próbujemy dzisiaj rozstrzygnąć, czy będzie, kiedy będzie i na jakich zasadach. Więc no myślę, że to jest tak czy inaczej warta poświęcenia temu kwestia czasu. I teraz z mojej perspektywy ja powiem tak, jeśli chodzi o pytanie czy, no z jednej strony znowu patrząc tak makro, prawda, jak zmienia się świat, jakie są postępy, jeśli chodzi o digitalizację, innowacje, jeżeli wszystko, czego dzisiaj dotykamy, prawda, sugeruje, że jeśli chodzi o najbliższe 10 lat, ten postęp właśnie w tym obszarze będzie większy niż, nie wiem, w ciągu 50 ostatnich lat. Jak widzimy, nie tylko jeśli chodzi zresztą o przedsiębiorstwa amerykańskie, ale tam, gdzie w ogóle transformują firmy i to zarówno te nowe firmy, tych nowych technologii, ale też te istniejące, czyli właśnie w ten obszar zdigitalizowanych usług, usług świadczonych poprzez internet, to myślę, że to nie jest pytanie czy, ale pytanie jak. Jest jeszcze, to oczywiście trudno uniknąć jakiejś wycieczki w kierunku polityki, dość szeroko reprezentowane poczucie, nie wiem, kolejnych społeczeństw, prawda, w kolejnych krajach, gdzie firmy typu Google, Amazon, te wszystkie, które są objęte tym zakresem potencjalnego podatku, prowadzą działalność, że jednak z zysków z tego tytułu powinien być tam odprowadzany jakiś podatek i te społeczeństwa muszą z tego, czy chciałyby z tego jakieś zyski czerpać. Więc myślę, że to jest jednak bardzo poważna przesłanka, czy przesłanki w tym kierunku, że prędzej czy później doczekamy się tutaj reżimu opodatkowania. Teraz oczywiście pytanie, jak to robić, prawda? Czy to robić tak, jak to do tej pory robiły, czy próbowały robić kraje takie jak Francja, ale też inne, prawda? Włochy, Hiszpania, Austria, Czechy. No we wszystkich tych krajach pojawiły się projekty regulacji, mniej lub bardziej zaawansowane. I to nie tylko z ostatniej chwili, ale już gdzieś od roku 2017. Polska, prawda? To cały ten, powiedzmy, katalog kwestii, które tu się pojawiły jeszcze. Przecież tak bardzo niedawno, pamiętam w odpowiedzi na interpelację poselską z maja, bo oczywiście informacja, że już gdzieś tam w okolicach 2020 będziemy te nowe regulacje w Polsce mieli jeszcze przed chwilą, prawda? Premier Morawiecki przekonywał i to było w ustawie budżetowej, we wszystkich dokumentach, które tego dotyczyły. No wpływy z tego podatku gdzieś tam były zapisane, ale nagle okazuje się, że właśnie poprzez te kwestie polityczne tutaj tego jeszcze w tej chwili nie będziemy mieli. Czyli jest ten trend, żeby w braku regulacji OECD, regulacji, nie wiem, umownie nazwijmy je globalnych, żeby próbować te regulować, ale do czego to prowadzi? Proszę Państwa, zobaczmy, jeśli chodzi o, tutaj Pani Minister o tym mówiła, prawda, te wszystkie próby regulacji poprzez lokalne ustawy, no pokazują, że trochę to jest tak od sasa do lasa. Te stawki się bardzo różnią, prawda, od 2% po 7%, jeśli chodzi o Czechy. Tak samo, jeśli chodzi o opisanie, co jest, nie wiem, objęte zakresem opodatkowania, jak wyglądają, nie wiem, podmioty objęte tym zakresem, to też jest, powiedzmy, trochę niespójne, mniej lub bardziej skoordynowane z projektem dyrektywy jeszcze z marca 2018 roku. I wreszcie, drodzy Państwo, też no, próbując nie powtarzać tego, co moi szanowni przedmówcy tu już powiedzieli, ale trochę jakby nawiązać do jakiejś może analogii. No, zostawienie w rękach lokalnych ustawodawców tego typu rozwiązań no, może trochę skutkować tym, co na przykład też obserwujemy w Polsce, jeśli chodzi o wdrożenie no, choćby takie MDR, prawda, czyli Mandatory Disclosure Rules, czyli jeśli chodzi o raportowanie schematów podatkowych. Tu przykładowo Polska bardzo twórczo zaimplementowała te regulacje w ten sposób, że zamiast 14 takich cech charakterystycznych transakcji i to generalnie transakcji transgranicznych, no, przyjęła sobie, że oprócz powiedzmy tych 14 będziemy raportować kolejne, czyli łącznie mamy 25 typów transakcji, uwzględniając też lokalne polskie i horrendalne i tutaj konsekwencje związane z ewentualnym niezaraportowaniem tych schematów i tak dalej. Takich przykładów można było mnożyć, nie wiem, exit tax, prawda, gdzie też mamy jakieś wątpliwości związane z tym, czy tego typu podatek w taki sposób, w jaki został wdrożony, nie wiem, nie narusza zasady swobody przepływu kapitałów, swobody przemieszczania się w ramach Unii, czyli zostawienie tego lokalnym regulatorom będzie jednak powodowało jednak moim zdaniem taką chęć i dążenie do tego, żeby próbować pójść dalej, przemycić coś jeszcze, co też oczywiście znowu wiąże się z szerszym zjawiskiem, myślę, i politycznym, i gospodarczym, typu, no właśnie, prawda, wchodzenie na arenę kolejnych rządów, które obiecują bardzo dużo, muszą te obietnice jakoś finansować i to jest ta próba dociskania, prawda, z bardzo różnych perspektyw, poprzez regulacje typu właśnie ten MDR, właśnie o różne inne podatkowe, właśnie może jeśli chodzi o usługi, opodatkowanie usług internetowych, w taki sposób, żeby tych przychodów budżetowych zapewnić jak najwięcej. A pamiętajmy, że na końcu dnia gdzieś tam w tle są też przedsiębiorcy, prawda? No to gdzieś ta fala uszczelnienia i tych kolejnych regulacji nakładanych właśnie w ten sposób lokalnie, no ma gdzieś ten swój kres i może przynieść ten niestety efekt odwrotny od zamierzonego. Oby nie. Na razie wydaje się, że w Polsce z tym jeszcze nie mamy do czynienia, chociaż też wszyscy wiemy, jak tutaj te efekty uszczelniania odbijają się na coraz to nowych obowiązkach po stronie właśnie firm, którym jest już coraz ciężej, prawda, temu wszystkiemu sprostać. Także może tyle tytułem jakiegoś takiego, no nie wiem, cały czas wstępu chyba, prawda, panie profesorze?
Oczywiście. Dopóki mamy słuchaczy, będziemy dyskutowali. Oczywiście. Proszę Państwa, do drugiej tury wypowiedzi i chyba mi trochę posłuży ten podatek cyfrowy, bo chciałbym tak dość dyplomatycznie przejść z podatku cyfrowego taką tezą, czy ten podatek cyfrowy nie jest taką próbą rozpaczliwej walki państw na świecie z świetnie zorganizowaną polityką transferowania zysku w ramach holdingów międzynarodowych z państw o wysokiej stawce podatkowej do rajów podatkowych. Zauważam pewnego rodzaju trend na świecie, że tak naprawdę, szczególnie w Unii Europejskiej, nie ma pomysłu na to, żeby stworzyć regulacje do tego, żebyśmy mogli w sposób skuteczny, sprawiedliwy, żeby była jasność, sprawiedliwy, opodatkować podmioty, które funkcjonują transgranicznie. Zwracam uwagę, czy Komisja Europejska, czy poszczególne państwa trochę są bezradne. Bezradne w swoich działaniach. W związku z tym decydują się na różnego rodzaju daniny, które mają w pewien sposób zadośćuczynić tego typu brak skutecznej walki. Panie minister, więc pytam się...
Bo ten był chyba jakiś słaby. Dobra. Ten jest lepszy.
Jak to z punktu widzenia administracji pani widzi jako doświadczony wiceminister?
Panie profesorze, z pewnością ma pan rację. Sam proces prac w Komisji Europejskiej nad tym podatkiem pokazuje dwie rzeczy. Z jednej strony Komisja Europejska chce powiedzieć, tak, oczywiście podatki są ważne, one służą naszym obywatelom, musimy uszczelniać system, a więc także rynek cyfrowy musi być opodatkowany. I ja tu powtórzę jednak tę swoją pierwszą tezę, że moim zdaniem on powinien zostać opodatkowany. Ja oczywiście nie wiem, jak to zrobić, bo skoro nie wie ani Komisja Europejska, ani OECD, to znaczy, że sprawa jest skomplikowana. Natomiast to, co istotne, co się nie dzieje w Polsce w ogóle, nie wiem na jakim etapie i poziomie w innych krajach, bo rzeczywiście poszczególnym krajom jest dość trudno rozmawiać z tymi gigantami tak pojedynczo. Ale my w Polsce w ogóle nie podjęliśmy żadnej dyskusji z samymi tymi firmami, które nazywamy w skrócie GAFA. Bo któryś z panów chyba mówił, że chyba pan przewodniczący, że trzeba rozmawiać, trzeba z tymi firmami rozmawiać. Nie wierzę w to, że ci wielcy powiedzieliby, że nie mamy was w nosie i tak nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić i tak przerzucimy to na przykład na mniejszych. wydaje mi się, że nie, znaczy, że w ogóle Europa nie może ulegać żadnej szarży dyplomatycznej za oceanu. To, że Polska ulega, ubolewam, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Ale znaczy, takie rozmowy z tą wielką czwórką, znaczy nie mam na myśli państwa, muszą moim zdaniem być prowadzone, bo tak naprawdę to przecież te firmy najlepiej wiedzą, z czego czerpią swoje zyski i to one powinny podpowiedzieć. Jeśli mówimy o, pan profesor tak ładnie mówił, że jesteśmy w środowisku dżentelmenów podatkowych w swojej rozmowie wcześniejszej z panem redaktorem. Ja wierzę w świat uczciwych ludzi i uczciwych firm i wydaje mi się, że do tego dojdziemy, ale oczywiście no, przed nami jeszcze długa droga. To, o czym chyba pani dyrektor powiedziała, o tym przerzucaniu na małe, no tego obawiałabym się bardzo w Polsce. I jak uświadomimy sobie, że w 2017 roku dynamika naszego PKB to było 4,8%, a więc naprawdę mamy się z czego cieszyć, a jednocześnie w tym samym roku firmy informatyczne urosły tylko o 1,5%, to znaczy, no, że na naszym rynku to niebezpieczeństwo objęcia tym podatkiem także tych naszych małych jest zdecydowanie być może nawet większe niż we Francji czy w innych krajach jednak lepiej rozwiniętych. My z innowacyjnością mamy w Polsce ogromny problem. Program operacyjny Polska Cyfrowa to jest program unijny, który jakby najsłabiej konsumuje fundusze. My w tej chwili mamy na poziomie, mamy 2019 rok, perspektywa się kończy w 2020, no jest mechanizm N+3, więc mamy trochę czasu, ale rozliczenie z Komisją Europejską mamy na poziomie 14%. No więc jeśli byśmy, nie daj Boże, wprowadzili ten podatek u siebie indywidualnie, tak jak na przykład, nie wiem, zakaz handlu w niedzielę, który miał chronić małe rodzinne firmy, a tymczasem 11 tysięcy tych sklepików zniknęło w ciągu pierwszego roku, no to tego oczywiście się obawiam i tu zgadzam się z wszystkimi ekspertami, którzy się wypowiadali w panelu pana profesora, że znaczy nie można się tu ani spieszyć, ani nie można tego robić na poziomie indywidualnym, bo to wprowadzi więcej zamieszania niż pożytku.
Dziękuję. Pani dyrektor, czy powinniśmy jako państwo, jako Unia Europejska negocjować z podatnikami?
Uważam, że jak najbardziej powinniśmy prowadzić konsultacje społeczne. I tutaj jako przykład podam nasze ostatnie doświadczenia, jeżeli chodzi o wprowadzanie legislacji podatkowej w Polsce. To już taki naprawdę nasz lokalny ogródek, czyli zmiany w podatku u źródła, które zostały ostatnio wprowadzone. Moim zdaniem dosyć w sposób dosyć niedoprecyzowany zostały napisane pewne przepisy i widać, że sam ustawodawca już nie wie, czy chce, żeby te przepisy w pełnym zakresie rzeczywiście obowiązywały w Polsce, czy też nie, ponieważ już dwukrotnie został odroczony termin, jeżeli chodzi o wprowadzenie limitu 2 milionów złotych. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę w przypadku wprowadzania tych przepisów naprawdę konsultacje były żadne praktycznie, tak? Jakiekolwiek głosy krytyczne ze strony firm, doradców podatkowych, doradców prawnych, różnych stowarzyszeń, przedsiębiorstw zostały zignorowane i dopiero ministerstwo zaczęło rozmawiać z nami tak naprawdę w momencie, kiedy te przepisy były już na stole. I do tej pory nie ma objaśnień do tych regulacji, tak? I to jest jakby mała kwestia, tak? Bo rozmawiamy tylko, znaczy albo aż o podatku u źródła w jednym kraju, tak? Natomiast jeżeli chodzi o GAFE, to jakby jest kwestia opodatkowania w kontekście międzynarodowym tych firm. I dalej jest jakby spór, który się toczy w ramach OECD i to jest bardzo dyskutowane, gdzie tak naprawdę generowana jest wartość w tych przedsiębiorstwach, czy to jest bardziej właśnie w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie one wypracowały swoje IP rights, swoje algorytmy, software i tak dalej, czy to jest bardziej w krajach takich jak Polska, gdzie znajdują się użytkownicy danego systemu i kto tą wartość bardziej generuje. Uważam, że znalezienie konsensusu w tej kwestii rzeczywiście byłoby pożądane. Podzielam obawy co do konsensusu, jak najbardziej. Tak? Rzeczywiście nie dogadaliśmy się na poziomie Unii Europejskiej, w jaki sposób mielibyśmy to zrobić na poziomie międzynarodowym. Niemniej jednak wciąż myślę, że warto dać szansę jednak OECD i zobaczyć, co pokażą po prostu w przyszłym roku. Tak? Nie mówię, że należy odraczać decyzje o jakichś lokalnych podatkach na zawsze, tak? Ponieważ rzeczywiście w pewnym momencie staniemy pod ścianą i to po prostu zaburzy konkurencyjność tak naprawdę polskich firm, tak? Polskiej gospodarki już zaburza bardzo, tak? Natomiast no, myślę, że warto poczekać jednak do tego 2020 roku. Natomiast jeszcze nawiązując do kwestii tego unikania opodatkowania, zwróćmy uwagę, że te firmy tak naprawdę nawet się za bardzo nie muszą starać obecnie, tak? System podatkowy, który mamy, tak naprawdę podaje im na tacy rozwiązania, tak? Za wyjątkiem takiego właśnie podatku pośredniego, który można wprowadzić jednostronnie, tak naprawdę ograniczone bardzo możliwości mają poszczególne kraje, bo ani nie mogą wprowadzić lokalnej definicji zakładu, ponieważ i tak mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani nie mogą za bardzo kombinować, że tak powiem kolokwialnie już przy podatku u źródła, bo znowu mamy umowy międzynarodowe, więc za bardzo jakby no, inaczej nie da się tego rzeczywiście lokalnie wprowadzić.
Pan Zbigniew Liptak, czy naprawdę wierzymy w ten konsensus transatlantycki, komisja i giganci?
Czy wierzymy w konsensus? Ja na samym początku wcześniej odpowiedziałem, że tutaj no, jest na pewno gra interesów pomiędzy poszczególnymi głównymi uczestnikami tego okrągłego stołu, gdzie ma być wypracowywany konsensus. Ja się tak jeszcze w tym momencie troszeczkę zastanawiałem, czy to rzeczywiście chodzi o pieniądze, prawda? Tutaj ktoś, jeden z Państwa wspomniał, mówimy tak, 200, pani minister wspomniała, że na początku był miliard, teraz już w projekcie było 200 milionów złotych. We Francji jest 400 milionów euro zaplanowane na ten podatek, czyli tak zupełnie szczerze to są drobne kwoty z perspektywy budowania całego systemu opodatkowania, zbudowania, pilnowania tego, no, wydatki administracyjne na to, żeby pilnować podatku mającego 200 milionów złotych przychodów, no to naprawdę pytanie, gdzie to się bilansuje, prawda? Natomiast ja myślę może jeszcze w ten sposób, że to, co chyba nas dawno temu to, co identyfikowało wspólnotę Zachodu, to było to, że wszyscy oglądali filmy z Hollywood, prawda? Kto wie, czy w tym momencie ta wspólnota Zachodu nie jest zdefiniowana w ten sposób, że to są ci, którzy wchodzą na Google i wyszukują tam treści w języku angielskim, prawda? Także myślę, że tych składowych opodatkowania i dojścia do wniosku, czy ma być wysokie opodatkowanie, czy niskie opodatkowanie w ramach tego okrągłego stołu, w ramach tego konsensusu jest bardzo dużo. I chyba w tej przestrzeni te kilkaset milionów złotych nie pełni istotnej roli. Także nie wiem, czy odpowiadam na pytanie pana profesora, natomiast tak mówię, wydaje mi się, że konsensus jakiś tam w którymś momencie będzie wypracowany, ale czy to będzie konsensus mający charakter fiskalny, no to śmiem tutaj wątpić.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, czy podatek cyfrowy to jest zastąpienie nieskutecznej walki z transferowaniem zysku do oaz podatkowych?
Panie profesorze, ponieważ przez wiele lat pracowałem w duńskim środowisku biznesowym, przypomina mi się wprowadzony przez rząd duński podatek od dziur w lodzie. Kiedy wędkarz wiercił wiertłem i łowił pod lodem, to należało taką każdą z tych wywierconych dziur i tego wędkarza opodatkować. Problem był z inwentaryzacją tych dziur na wiosnę. Trudno było je wszystkie zliczyć, szczególnie wtedy, kiedy roztopił się lód. Dlaczego taki dziwny przykład? Otóż wyobrażam sobie, a Państwo wiedzą, kto inwestuje w te 10 najbardziej znanych firm zajmujących się transportem kosmicznym. Krok do przodu amerykańskich korporacji. Wyobraźmy sobie, że wszyscy wielcy inwestorzy nad głową wieszają nam stację kosmiczną, w której siedzi zespół ludzi wysyłających do naszych drukarek 3D kody, za które będziemy płacili właśnie tej stacji kosmicznej. Państwo słyszeli ostatnio o astronautce, która zaglądała na rachunek bankowy kogoś tam i pojawiło się pytanie, jak to się ma do przepisów prawa karnego, a jak to się będzie miało do przepisów prawa podatkowego, kiedy każdy przedmiot będzie mógł być wydrukowany na drukarce 3D, którą kupimy z wielkim upustem, natomiast sam kod będzie kosztował tyle, co ta brakująca reszta do wydrukowanego telefonu. Czy to są tylko żarty? Otóż ja chcę powiedzieć tak. Doradcy podatkowi na pewno są ostatnimi osobami, które powinny doradzać ministrom finansów, jakie powinny być stawki podatków i jakie cele minister powinien przez to osiągać. Natomiast są pierwszymi, żeby przypominać, że przykręcanie śrubki niektórym podatnikom wywiera pewne skutki. Państwo pewnie znają takie piękne miasto Szekspira w hrabstwie Warwick, w którym funkcjonuje coś, co funkcjonuje w Warszawie pod brzydką nazwą Mordoru, tyle tylko, że jest puste. Dlatego, że reguły gry, które dotknęły amerykańskich korporacji, spotkały się z ich prostą decyzją. Idziemy gdzie indziej. Później one się przeniosły jeszcze gdzieś indziej. Dzisiaj są u nas. Słyszymy pewnie, pewnie Państwo słyszą o zniesieniu limitu składek ZUS. To już nie jest podatek. Natomiast każda amerykańska korporacja, czy jakakolwiek inna korporacja liczy. I tu znowu szapoba dla Szkoły Głównej Handlowej, bo mówienie o tym, czym jest szkoła chicagowska i mówienie o ekonomicznej analizie prawa, to jest pole, na którym profesorowie Szkoły Głównej Handlowej mają zdecydowane zasługi. Ale proszę Państwa, wszystko da się policzyć. Również da się policzyć ryzyko podatkowe. I również da się policzyć to, o czym Pan Profesor mówił na wstępie. Czy opłaca nam się grać fair, jeżeli są rządy, które chętnie z nami się umówią w sposób tajny i poufny. I Pan Profesor wymieniał tu przykłady Luksemburga, Irlandii. Proszę zwrócić uwagę, w sporze z Komisją Europejską Irlandczycy bronili się rękami i nogami przed przyjęciem tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że podatek, czy on będzie wysoki czy niski, tak naprawdę nie ma znaczenia, jeżeli wprowadzenie wysokiego czy niskiego podatku uniemożliwia funkcjonowanie biznesu. I tego bym się trzymał, panie profesorze. My jako kraj, nie aż tak wielki, chociaż oczywiście zasługujemy na dużo więcej, powinniśmy być tak inteligentni jak takie kraje jak Austria na przykład. Czyli szukać takich rozwiązań, które są dla inwestorów akceptowalne, a dla Komisji Europejskiej mniej czy więcej być może są trudnym orzechem do zgryzienia. Tego bym nam życzył, czyli chciałbym, żeby było w Polsce więcej inwestorów, no bo wtedy będzie więcej pracy dla doradców podatkowych.
Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, do Pana ostatnie słowo.
Jakoś próbować podsumować, czy powiedzieć coś. Więc, drodzy Państwo, no jednak próbując się jakoś trochę nie zgodzić z moimi przedmówcami, chociaż jest to bardzo trudne, to jednak powiem tak, myślę, że jednak ten trend pod tytułem uregulowanie podatku od usług cyfrowych, on jest trend. To zjawisko, ono jest jednak nieuchronne. No jeśli tego nie zrobimy, no skażemy się na to, że kolejne kraje, albo no tych już w Europie jest dość sporo, wymieniłem przykłady Włoch, Hiszpanii, Francji, przecież to nie tylko Francja, Czechy, Austria, właśnie wspomniana Austria przecież wprowadziła projekt ustawy o podatku od usług cyfrowych, bodaj z opodatkowaniem na poziomie 5%, ale to są też kraje poza Unią Europejską, to jest Meksyk, to są i będą, myślę, inne. Jeżeli tego nie zrobimy, no to skazujemy się właśnie na to, że tutaj będą się pojawiały jakieś dziwne zabiegi. Wspomniałem o tych innych przykładach uregulowań podatkowych, które jeśli są robione lokalnie, to nie zawsze służy, przecież nie tylko tym największym, nie tylko jakby jest w stanie jakoś tam opodatkować te firmy największe, ale to też tutaj pani wcześniej wspomniała o tych wszystkich, nie wiem, firmach w tle, prawda, lokalnych, które jednak wspierają na terenie danego kraju tych największych i one też będą z tego tytułu tracić, więc to jest jedna uwaga. Z drugiej strony też myślę bardzo ważna sprawa pod tytułem, to trochę jest jednak w interesie, myślę, to może jest odrobinę idealistyczne, ale jednak w interesie tych największych firm, żeby jednak doprowadzić tutaj do jakiegoś uporządkowania tych regulacji podatkowych, bo jeśli nie, no to w oczach kolejnych, nie, społeczeństw, ludzi, mediów, ten temat będzie traktowany jako jakoś naganny, jako taki, który wpływa jednak na reputację tych największych. I to jest, powtarzam, w ich interesie, żeby to na jakimś możliwym, rozsądnym poziomie ustawić. I wreszcie, jeśli, ale tu już wchodzimy może odrobinę w kwestie bardzo, bardzo techniczne, no jeśli znowu tego nie zrobimy w jakiś zunifikowany sposób na poziomie choćby OECD, no to jeżeli to będzie regulowane na poziomie krajowym, no wchodzimy w te spektrum zagadnień związanych z brakiem możliwości unikania podwójnego opodatkowania. Tak samo choćby nawet te 3%, które wynika z dyrektywy tutaj unijnej, to jednak może być bardzo duże obciążenie, biorąc pod uwagę, że taki zwrot ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, oczywiście taki skonsolidowany zwrot takich firm jak Twitter czy Google, jeśli dobrze pamiętam, to jest naprawdę kilkuprocentowy, często jeśli chodzi o Twittera, z tego co pamiętam, to jest poniżej 3%, więc to jest w interesie też tych firm, żeby, próbując to jakoś łączyć z tymi kwestiami poruszonymi wcześniej, próbować się jakoś dogadywać, prawda? A jeśli to dogadanie prędzej czy później, jak nam się jednak uda na poziomie choćby OECD, to myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, które powinno lepiej nam wszystkim służyć niż, wracam do tego, czego zacząłem, niż te nieraz dziwne regulacje wprowadzone przez lokalnych ustawodawców. Także może tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas goni. Pozwolę sobie już zadać Państwu takie ostatnie pytanie, ale żeby ono było pewnego rodzaju podsumowaniem, jakby powiedzieć, naszego spotkania dzisiejszego. Taką tezę stawiając, jak ciężko jest wypracować w poszczególnych państwach politykę podatkową, która będzie skuteczna w stosunku właśnie do tego typu działalności transgranicznej. Z drugiej strony funkcjonowanie tak mocno szkodliwej konkurencji podatkowej w krajach Unii Europejskiej, gdzie, umówmy się, jest to grono dżentelmenów, gdzie powinniśmy jednak swoimi zasadami się kierować, bo cóż mówiąc potem poza Europą. To może pewnego rodzaju rozwiązaniem byłoby bardziej zharmonizowanie podatku dochodowego od osób prawnych dla korporacji, a więc bardziej uściślenie tego i może to by było rozwiązanie, że stanęlibyśmy przed, jako państwa Unii Europejskiej, przed taką możliwością gry podatkowej fair. Pani minister.
Ja obawiam się, że z dogadaniem się co do tego, jaki ten CIT miałby być, byłoby może jeszcze gorzej niż z tym podatkiem cyfrowym. Prosty przykład z naszego podwórka. Jesteśmy w kampanii wyborczej, partie prezentują swoje programy. W programie partii rządzącej mamy mały CIT dla małych, czyli jakby taka filozofia podatkowa, że jak jesteś mały, to my ci pomagamy, ale spróbuj tylko urosnąć, to zaraz dostaniesz po głowie, no bo wejdziesz w wysoki CIT, tak? Czyli jakby partia rządząca mówi do przedsiębiorców, jesteś dla nas fajny, dopóki jesteś mały i wtedy będziemy cię wspierać. Partia, którą ja prezentuję, jutro będzie miała przyjemność pokazać tutaj nasz program i podchodzimy do tego zupełnie inaczej. Mówimy do firm, do przedsiębiorców tak, jak będziecie rosnąć, jak wasza dynamika waszego wzrostu będzie wyższa niż dynamika PKB, to wtedy będziemy wam CIT obniżać. Oczywiście, mówiąc o wzroście, mam na myśli to, że rośnie zyski, rośnie fundusz płac. Znaczy pracownik musi też odczuwać to, że firma się rozwija. To są dwa kompletnie różne podejścia. Myślę, że ile państw w Unii Europejskiej, tyle tych podejść do tego podatku dochodowego od osób prawnych, więc nie widzę tego póki co różowo, ale panie profesorze, ponieważ jestem wieczną optymistką, więc wierzę, że kiedyś będzie wprowadzony uczciwy, sprawiedliwy podatek cyfrowy. No i wierzę oczywiście w to, że integracja w Unii Europejskiej będzie coraz głębsza, bo to jest w naszym interesie.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, na zakończenie. Damy radę?
Tak.
W Europie?
Zgadzam się z panią minister, że to będzie trudniejsze niż podatek cyfrowy. Pani minister tutaj jakby poruszyła tylko temat stawek podatkowych, a pamiętajmy, że jednak w podatkach dochodowych mamy przychód i mamy koszt. I jest kwestia też zdefiniowania tego, co jest nawet jeszcze trudniejsze i tutaj ciągle są jakieś schody, szczególnie w Polsce, jeżeli chodzi o interpretację prawa. Tak więc oczywiście byłoby to rozwiązanie, które na pewno pomogłoby w Unii zatrzeć te różnice i skończyć właśnie z taką konkurencyjnością, konkurencją państw, tak, jeżeli chodzi o podatek dochodowy. Natomiast ja nie jestem optymistyczna, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia tego. Uważam, że już bardzo, bardzo długo ten temat w Unii jest dyskutowany i chyba na dzień dzisiejszy tak naprawdę nikt go za bardzo już poważnie nie traktuje.
Pan Zbigniew Liptak. Panie Zbigniewie, czy ta dyskusja nas na arenie międzynarodowej tak wymęczyła, że odpuszczamy?
W 1977 roku przyjęta została szósta dyrektywa VAT-owska. Tam przewidziano, że ten system regulowany szóstą dyrektywą VAT-owską będzie obowiązywał 4 lata do 1982 roku. To był system tymczasowy. Minęło lat 42. Od tego czasu. Dalej mamy system tymczasowy VAT-owski. VAT jest o wiele bardziej ważnym podatkiem dla Unii Europejskiej, aniżeli CIT. I w pewnym momencie, jeśli Unia chce dalej być, musi się integrować. Żeby się integrować, musi zintegrować podatki. Ale czy wystarczy naszego życia, żeby doczekać tego momentu? Mam nadzieję, że tak. Obstawiam, że pierwsza jest akcyza generalnie już, bo akcyza już jest zharmonizowana, prawda, już mamy EMCS i tak dalej. No nie możemy się wszyscy doczekać tej harmonizacji i tego modelu docelowego w VAT-cie i to się powinno wydarzyć. W ślad za tym pewnie pójdzie kiedyś CIT i chciałbym, żeby to się wydarzyło za mojego życia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący.
Panie profesorze, powiem szczerze, nie wierzę w harmonizację. Próby z CCTB, tu nawiążę zresztą do książki pana profesora, w której wzmiankował pan o tym, że już było widać, że sama koncepcja może być wykorzystywana do optymalizacji podatkowej, również agresywnej optymalizacji podatkowej. Także zgadzam się ze Zbyszkiem, może za naszego życia. Natomiast ponieważ już kończymy, to chcę powiedzieć, że troszkę tu padało gorzkich słów pod adresem także Polskiej Administracji Skarbowej ze względu na MDR-y, ze względu na podatek u źródła. Ja co do podatku u źródła to mam poważną wątpliwość, czy brzmienie naszych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zezwala na ten mechanizm, ale chcę powiedzieć o czym innym. Mianowicie chcę powiedzieć, że są również sygnały takiego działania administracji, którego nie sposób nie podkreślić i myślę tu, panie profesorze, o Ministerstwie Finansów i o kwestiach cen transferowych, kiedy te rozmowy co do charakteru przepisów, sposobu ich stosowania, raportowania są moim zdaniem na najwyższym poziomie. To forum cen transferowych organizowane przez ministerstwo to jest coś, co chcę, żeby to wybrzmiało, bo jesteśmy w Krynicy, jesteśmy w Polsce. Trzeba powiedzieć o tych rzeczach, które są dobre. Trzeba powiedzieć również o wyrokach, które są dobre. Myślę tu o ostatnim wyroku pani sędziego Dagmary Dominik Ogińskiej, która poważnie potraktowała nasze zobowiązania unijne, przyglądając się kwestii używania, wszczynania postępowania karnego skarbowego jako mechanizmu do zapobiegania, znaczy zatrzymywania przedawnienia. Ale chcę skończyć czymś bardzo poważnym. Świat się zmienia, reguły gry się zmieniają. Proszę Państwa, w lutym tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad 6 duńskimi sprawami i wydał orzeczenia, które mogą wydawać się przełomowe. To są orzeczenia, proszę Państwa, w sprawach duńskich, w których był podmiot duński, który miał wypłacać dywidendę do podmiotu luksemburskiego, ten luksemburski do kolejnej spółki holdingowej, spółka holdingowa do funduszu inwestycyjnego. Żeby było jasne, tam również byli inwestorzy amerykańscy. Otóż TSUE po raz pierwszy chyba, proszę Państwa, poszedł dość daleko, posługując się najnowszym komentarzem do konwencji modelowej. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że nie odpowiedział na żadne z pytań państwa pytającego, czyli Danii. Natomiast ta zmiana jest zmianą, która pokazuje, że również w świadomości sędziów, i tu myślę o panu, panie profesorze, i o polskich sędziach, jest zmianą znaczącą, zmianą jakościową. To, co dla mnie jest najważniejsze i chyba najtrudniejsze w Polsce dzisiaj, to to, że my z radością importujemy rozwiązania z systemów prawa, które na kontynencie w zasadzie nie funkcjonują. Kotwiczymy się na kwestiach stricte ekonomicznych i wierzę, panie profesorze, że pana działania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym otworzą nie tylko sędziom, ale także nam, pełnomocnikom podatników, oczy, jak na takie stanowienie prawa patrzeć i jak je rozumieć. Jedno jest pewne. Jeśli nie jest istotne to, co jest zapisane w przepisie, jeżeli orzekamy tylko słusznościowo, to wracając do firm amerykańskich, one w takim systemie czują się dużo lepiej niż my. My jesteśmy przyzwyczajeni do paremii dura lex sed lex. Natomiast paremia jus est ars boni et equi, która odwołuje się do kategorii słusznościowych, jest czymś, co może bardzo szybko eksplodować system prawa podatkowego, jeżeli chcemy go wciąż uważać za stanowiony. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Tomasz Barańczyk. Tak. Jednak będzie harmonizacja w podatkach dochodowych?
Już chyba mocno zmierzamy do finału, dlatego króciutko. Wydaje mi się, że w przeciwieństwie do opodatkowania usług cyfrowych, gdzie jednak wierzę, że ten kompromis, konsens jest jednak możliwy na poziomie międzynarodowym, no bo po prostu w tą stronę zmierza świat, zmierzają gospodarki. Wydaje mi się to jednak nieuchronne. To tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o harmonizację podatku dochodowego, no jestem dość mocno sceptyczny. Wydaje mi się, że patrząc na to, jak my się dogadujemy w bardzo wielu różnych sprawach, albo jak nie możemy się dogadać, tu nie będę mnożył tych przykładów, nieraz bardzo drobnych, nieraz bardzo, bardzo strategicznych w ramach Unii Europejskiej, to rzeczywiście ta droga jest tu bardzo, bardzo odległa. Chociaż z drugiej strony, czy z trzeciej strony już, no bardzo bym sobie tego życzył, patrząc znowu na takie zjawiska o charakterze globalnym, uniwersalnym, które nas wszystkich dotykają. Myślę tutaj o postępie, jeśli chodzi o kryptowaluty, tak samo jeśli chodzi o nowe technologie typu blockchain. No wszyscy sobie musimy z tym jakoś radzić, musimy znaleźć tutaj jakieś zasady dotyczące opodatkowania tych nowych zjawisk, które mówię, no, one się nie zatrzymają. Ich będzie coraz więcej, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakie będą za 5, za 10 lat, bo tak jest ten postęp, jeśli chodzi o działania innowacyjne. To tutaj właśnie te rozwiązania bardziej zharmonizowane, zbierające jakby w jedno te doświadczenia poszczególnych krajów, no wydaje mi się czymś bardzo sensownym, ale politycznie wydaje mi się bardzo, bardzo karkołomnym i wątpliwym.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nadszarpnęliśmy bardzo mocno ramy czasowe. Proszę nam wybaczyć, ale jak Państwo widzicie, świat jest tak skomplikowany, jest tyle zjawisk nowych z globalizacją, że moglibyśmy rozmawiać i pewnie nie rozstrzygnęlibyśmy tych wszystkich kwestii. Ja cieszę się, że Szkoła Główna Handlowa może być dla Państwa, dla przedstawicieli z różnych światów taką platformą, gdzie możemy się spotykać, wspierać, pięknie wspierać, dochodzić do pewnych konsensusów i wyciągać pewnego rodzaju wnioski, które na koniec dnia, ja głęboko wierzę, wprowadzą rozwiązania, z którego nie tylko świat się będzie cieszył, ale i państwa, podatnicy, aparat skarbowy, budżety. Wierzę głęboko i tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie dziękuję moim panelistom, bo bez nich nie byłoby tak świetnej i ciekawej dyskusji. Dziękuję Państwu bardzo.